Sejm i prezydenckie weto, którego posłanki i posłowie nie zdołali odrzucić. Chodzi oczywiście o nowelizację kodeksu postępowania karnego. Teraz wszyscy czekają na decyzję Karola Nawrockiego w sprawie obniżki cen paliw.
Po 3 tygodniach pan premier Tusk się przebudził, po tym jak złupił Polaków na 2 miliardy złotych, bo tyle Polacy zostawili na stacjach benzynowych. Przez to, że pan był bezczynny przez tyle czasu i pan, panie Kosiniak-Kamysz,
uważam, że pan prezydent Nawrocki jeszcze dziś tę ustawę podpisze.
I o tym Klaudiusz Slezak będzie nam opowiadał za chwilę. A po 17:00 stopy to podstawa.
Warto na pewno zwrócić uwagę, żeby buty były lekkie, przewiewne, przede wszystkim dobrze dopasowane. Wchodzimy w cieplejsze miesiące. Stopa będzie miała tendencję do lekkiego puchnięcia, ponieważ pod wpływem ciepła, wiosną, latem, stopy lekko puchną.
Anna Rokicińska opowie o tym, jak obuwie wpływa na nasze stopy i na nasze zdrowie. A gościem Kseni Maćczak po 18:30 będzie ortopeda, profesor Jarosław Fabiś. Zapytamy m.in. o to, jak często ból pleców to krzyk rozpaczy kręgosłupa, który musi odpracować błędy naszych stóp. A na koniec odnawialne źródła energii źródłem wątpliwości.
Dzisiaj inwestycja w fotowoltaikę samą to jest kilkadziesiąt tysięcy złotych. Następne kilkadziesiąt tysięcy należy dołożyć na magazyn energii, który jest obowiązkowy, więc nie każdy może na taką inwestycję sobie pozwolić i to jest główna bariera.
Fotowoltaika ma wymiar oczywiście ekonomiczny, ale też wymiar środowiskowy, klimatyczny. Przecież to jest źródło energii, które nie emituje CO2.
Kacper Badura opowie o zaletach OZE, ale także o nieuczciwych firmach z sektora odnawialnych źródeł energii. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył ponad 7 milionów złotych kary za niedozwolone klauzule i manipulacje przy zdobywaniu klientów. A moim gościem będzie Jakub Sokołowski z Instytutu Badań Strukturalnych. Dlaczego OZE dla wielu, nie tylko polityków, jest dyżurnym chłopcem do bicia? Jak budować strategię komunikacyjną wokół tematów związanych z energią odnawialną? 224 280 280. My łączymy się z państwem. Państwo łączą się z nami. Wiktoria Wichrowska dyżuruje przy telefonie do 19:00. Minut po 16:00 sejmowa większość poległa w starciu z prezydentem. o nowelizację kodeksu postępowania karnego. Do odrzucenia weta Karola Nawrockiego zabrakło 20 głosów. To oznacza, że jedna z najważniejszych reform wymiaru sprawiedliwości ostatnich lat trafiła właśnie do kosza. Dla rządu to bolesna porażka wizerunkowa, ale nie koniec emocji, bo na horyzoncie mamy już kolejny zapalny punkt. Rząd, chcąc ratować nastroje społeczne, forsuje radykalny plan obniżek na stacjach benzynowych. Tylko co prezydent zrobi z tym pomysłem? Z tym pytaniem zwracam się do Klaudiusza Slezaka. Klaudiuszu.
No dzień dobry, kłaniam się bardzo nisko.
Czy nie brzmi ci to trochę jak gaszenie pożaru benzyną?
Nie. Przed świętami, przed dyngusem, gdzież tam. Tak, dzisiaj w Sejmie wszystko według planu. To znaczy, tak wszystko jak miało być, jak zakładaliśmy, tak było, czyli odrzucenie weta, przyjęcie ustawy, awanturka, piąteczek, walizeczki, kółeczka tutaj po bruku sejmowym i do domu. Senatorowie trochę później, no bo musieli przyjąć potem tę samą ustawę, żeby wysłać ją prezydentowi, ale wyobraź sobie, że w tej Izbie Zadumy, w Izbie Wyższej Polskiego Parlamentu da się robić te rzeczy szybko. Wiem, to zaskakujące może się wydawać, ale w niecałą godzinę senatorowie uwinęli się. Bez poprawek udało się tę ustawę przyjąć, tak żeby panu prezydentowi na biurko ją wysłać. Od razu rozstrzygnę twoje wątpliwości, kiedy pan prezydent ustawę podpisze lub nie.
Tak.
Podobno dopiero w poniedziałek się pan prezydent z tym zajmie, dlatego że jest w Stanach Zjednoczonych. Chociaż umówmy się, że nie ma żadnych formalnych przeciwności, żeby, właściwie przeciwwskazań, żeby pan prezydent nawet na terytorium obcego kraju jakąś ustawę zdecydował o jej podpisie, więc... No ale rozumiem, że pan prezydent musi mieć czas do namysłu w tej
sprawie. Czy była kiedyś taka sytuacja, żeby prezydent Rzeczpospolitej podpisywał jakąś ważną ustawę, jakąkolwiek, będąc w podróży?
Nie pamiętam.
Poza granicami? Nie pamiętam, też nie przypominam sobie.
Nie pamiętam, ale moja pamięć bywa ułomna, więc... Jak przypomnisz mi w poniedziałek, to sprawdzimy, co?
Dobrze. Może we wtorek bardziej, ale tak.
No właśnie, przypomnij mi w poniedziałek.
A ja mam ci przypomnieć we poniedziałek. Dobrze. Nie wiem, gdzie będę w poniedziałek, ale raczej nie za granicą. Dobrze.
No i ja też raczej nie za granicą. No i jakoś się dogadamy, słuchaj, no, w tej sprawie. Tak. Środki łączności telekomunikacyjnej mamy.
Mamy.
No dobrze, to, ale to od początku. Od dyskusji o paliwach. Wczoraj premier zaproponował ten pakiet, który nazwał CPN. Czyli ceny paliw
niżej.
Który zakłada obniżenie stawki VAT z 23 do 8%, obniżenie akcyzy i, co najważniejsze w tej sprawie, ceny maksymalne na stacjach paliw. Wczoraj już rozmawialiśmy, Michale, o tym, że to jest taki pomysł, no pewnie czasem może być trudny do przeprowadzenia w rozmowach z Komisją Europejską, choć sam premier twierdzi, że ma argumenty, żeby Komisję Europejską przekonać, że i ten VAT, i te ceny maksymalne to jest dobre rozwiązanie i zgodne z regulacjami europejskimi. Zobaczymy, jak to pójdzie, chociaż no, faktycznie umówmy się, że jeżeli chodzi o znajomość tamtych korytarzy brukselsko-strasburskich, to faktycznie Donald Tusk po nich porusza się nieźle. Miłosz Motyka, czyli minister energii, tak dzisiaj o tym programie mówił.
Ze względu na analizę sytuacji na rynkach, ze względu na to, że nie jest późna decyzja rządu, bo jak doskonale Państwo wiecie, Ministerstwo Aktywów Państwowych poprzez Orlen ceny detaliczne na stacjach obniżyło, wprowadziło dodatkowe promocje. Jeżeli mamy do czynienia z jeszcze dodatkowym spadkiem podaży surowca na rynku, większą konkurencją wobec tego niego i wyższymi cenami, nie tylko na giełdach, choć pan poseł Kuźmiuk na giełdzie kupuje ropę, to dość ciekawe zjawisko, ale przede wszystkim w portach po ich przerobie, a gotowe paliwa importujemy do Polski. Przez działania PiS-u nie ma takiej decydującej pozycji i dominującej Orlen w tym zakresie. Potrzebne są rozwiązania podatkowe, lepsze niż wówczas i tego wymagała ta nasza analiza, mówiąc bezpośrednio, tak aby te obniżki podatków bezpośrednio przełożyły się na obniżkę cen na stacjach. Tak nie było w przeszłości. Lepiej jest napisać dobry projekt i skutecznie zastosować mechanizm obniżki cen, niż pisać projekt na kolanie, zastanawiać się, dlaczego on nie zadziałał.
Dzisiaj rządzący przypominają sytuację jak za poprzedniej władzy. Prezesem Orlenu był Daniel Obajtek i wtedy były też takie działania państwa obniżające niektóre daniny i też marże, ale potem okazywało się, że ceny na tych tak zwanych pylonach jakoś nie do końca chciały się ruszyć. To powodowało po prostu, że koncerny paliwowe i firmy paliwowe zarabiały na tej różnicy pomiędzy niższym podatkiem, a wyższą ceną sprzedawaną nam wszystkim konsumentom. Oczywiście pojawiły się te pytania. Całkiem słuszne pytania, dlaczego dopiero teraz, skoro już od kilku tygodni wiadomo, że problem jest, no bo wtedy zaczęła się ta inwazja, a wtedy Donald Trump zdecydował się razem ze stroną izraelską zaatakować Iran. Tu przypominam, bez konsultacji właściwie z nikim. No ale wiedzieliśmy od razu, że to się przełoży na pewno na rynek paliw. Tu nie trzeba było żadnych wielkich informacji wywiadowczych. No więc dlaczego tyle to trwało? Wydaje się, że polski rząd miał nadzieję, że ten konflikt skończy się dość szybko, tak jak zapowiadał Donald Trump. Na teraz, po kilku tygodniach trwania tego, tego konfliktu, tej inwazji na Iran, wydaje się, że on szybko się nie skończy. I to dlatego rząd podjął te działania, bo no to jeszcze może trochę potrwać, to po pierwsze, po drugie może jeszcze eskalować. Podkreślam to, bo to, co dzisiaj mówił tutaj premier na sejmowym korytarzu, zabrzmiało... A, zresztą nie będę oceniał, posłuchaj.
Od pierwszych dni wojny, wtedy kiedy ta wojna spowodowała także kryzys na rynkach światowych, na rynkach paliw, otrzymywaliśmy, i to nie tylko my, nie mówię o jakichś dyskretnych, tajnych informacjach, ale cały świat był karmiony informacjami, że wojna będzie bardzo krótka, błyskawicznie rozstrzygnięta i że nie powinna wpłynąć w jakiś zasadniczy sposób na sytuację na rynkach paliw. Obserwowaliśmy tę sytuację bardzo wnikliwie. Mam powód od kilkudziesięciu godzin sądzić, także w związku z informacjami, jakie otrzymaliśmy od naszych sojuszników, że trudno spodziewać się stabilizacji na Bliskim Wschodzie w ciągu najbliższych dni. Wręcz przeciwnie, najbliższe dni i tygodnie mogą doprowadzić do eskalacji tej sytuacji. Więc nie możemy się spodziewać radykalnej poprawy na rynku paliw.
Co znaczy eskalacja tej sytuacji? Tego premier dzisiaj nie sprecyzował. Możemy sobie wyobrazić różne scenariusze. To też eksperci od Bliskiego Wschodu wskazywali na to, że no, tamta sytuacja może rozlać się na inne kraje. Szczególnie patrząc na to, że przecież też już byli atakowani członkowie NATO, chociażby bazy na Cyprze, chociażby rakiety leciały w stronę Turcji, która też, przypomnę, jest członkiem NATO, więc no tak, ta sytuacja może się tam zaognieć, co oznacza oczywiście, że te łańcuchy dostaw ropy będą cały czas
nadwątlone.
O, mówiąc to ładne słowo. Chociaż rzeczywiście tam pojawiły się wczoraj, czy przedwczoraj takie informacje, że strona irańska chce otworzyć możliwość pływania tankowców, ale to też pod pewnymi warunkami i też pieniądze, które będą za to chcieli, są bardzo duże, więc cały czas to nie będzie tak, że ta sytuacja tam będzie stabilna, nawet jeżeli do tych działań takich irańskich by doszło. No i jeżeli premier ma rację i te informacje wywiadowcze od sojuszników są prawdziwe, to będzie znaczyło, że faktycznie ten rynek dostaw będzie zachwiany przez wiele tygodni, co będzie na pewno miało wpływ na ceny ropy na rynkach, a to się będzie przekładało także potem, mogłoby się przekładać na ceny na tych pylonach, więc stąd te działania teraz polskiego rządu. Tak to tłumaczy premier. Opozycja, która co prawda twierdzi, że to przecież ich projekt przepisany, Przemysław Czarnek tu takich różnych retorycznych porównań używał, że nawet gdy mnisi setki lat temu przepisywali szybciej te strony, które przepisała dzisiaj Koalicja Obywatelska ich projektu, no to jednak musieli przyznać, że no w samej, jeżeli chodzi o meritum, no to przyznają rację rządowi, ale... No i to ale wybrzmiewa tak.
Ale życzenia życzeniami, święta świętami, a rzeczywistość rzeczywistością. Mówimy przebudzenie od pewnego czasu i przebudzili się. Po trzech tygodniach pan premier Tusk się przebudził. Po tym, jak złupił Polaków na 2 miliardy złotych, bo tyle Polacy zostawili na stacjach benzynowych, przez to, że pan był bezczynny przez tyle czasu i pan, panie Kosiniak-Kamysz, rolnicy polscy płacą za paliwo jak za zboże, chociaż zboże niestety nie kosztuje zbyt wiele, panie premierze Kosiniak-Kamysz. Chcecie przy tym wszystkim oczywiście ugrać jedną rzecz, przykryć wielkie afery, aferę służby zdrowia, brak badań, kolonoskopii innych, gastroskopijnych, rezonansem magnetycznym, tomografią komputerową. 40% chcecie za to płacić, panie premierze. Chcecie Polaków skazać na śmierć. Na to nie pozwolimy. Nie pozwolimy też, żebyście mówili, że nikomu nie powiecie, co się stało na Dolnym Śląsku. Wszystko wyjdzie na jaw.
Dziękuję. Koalicja... Dziękuję serdecznie, panie pośle.
Chodzi o tę sprawę, o której zresztą już mówiłem, czyli afery pedofilskiej w Kłodzku. Tyle, że Prawo i Sprawiedliwość już od kilku dni próbuje bardzo mocno przypisać tę aferę szczytom władzy w Koalicji Obywatelskiej, zwłaszcza mówiąc, że to jest ich afera. Donald Tusk, o to pytany, odpowiada tak.
Jest wyjątkowym skandalem próba takiego politycznego wykorzystywania zbrodni pedofilii. Mnie nikt nie musi przekonywać. Byłem pierwszym politykiem w Polsce, który wytoczył pedofilii i innym przestępstwom na tle seksualnym, szczególnie wobec nieletnich, bezwzględną walkę. Jeszcze wtedy, kiedy byłem po raz pierwszy premierem. W sprawie Kłodzkiej przestępca winny ohydnej zbrodni pedofilii i gwałtów dostał 25 lat więzienia. Nikt niczego nie krył. Jego żona, która prawdopodobnie z nim współpracowała, chociaż sprawa jest przed apelacją, na razie dostała 6 lat wyroku więzienia. Ja znam tylko jeden przypadek pedofilii, zbrodni pedofilii, kryty przez polityków. I on dotyczy jednego z najważniejszych polityków PiS-u. Ja nie będę używał nazwiska, bo nie chcę robić z tego polityki, ale dobrze wiecie, o kim mówię, o jakiej sprawie mówię. Tak, tam wtedy zaangażowano całe państwo, żeby sprawie łeb ukręcić.
Prawdopodobnie chodzi o słynną aferę podkarpacką, ale też z ostrożności procesowej nazwiska. Nie wymienię, to sobie każdy znajdzie. Przy czym żaden wyrok w tej sprawie nie zapadł. W tej składce, jak słyszałeś, wyroki nie zapadły. A Koalicja Obywatelska odpowiada, no zadziałały organy państwa, faktycznie pani zamieszana w tę sprawę była w naszych strukturach, ale prokuratura i sądy w tej sprawie zadziałały. Trudno to łączyć z tym, że to ma być jakoś zorganizowane przez partię. Tak od paliw właśnie do tej sprawy przeszliśmy, bo to się wszystko w głosach opozycji łączy. Ale jak powiedziałem, ustawa przyjęta tutaj w Sejmie, wysłana już do prezydenta, więc sejmowe korytarze już mocno opustoszały i senackie zresztą też. Ale działo się tu jeszcze jedna rzecz ważna, od której zacząłeś, Michale, czyli kwestia odrzucenia, tudzież nieodrzucenia. Weta pana prezydenta do nowelizacji kodeksu postępowania karnego. Dużo się o tym ostatnio mówiło za sprawą kibiców na stadionach, którzy pisali, no w największym skrócie, nie jesteś już jednym z nas, bo nie chcesz ukrócić kwestii aresztów tymczasowych. Panie prezydencie, pisali do niego kibice. Zbigniew Bogucki, ten, któremu będzie teraz ograniczony, o czym wspominałem już jakiś czas temu, możliwość zabierania głosu z sejmowej mównicy, przekonywał, że zupełnie nie chodzi o wolności obywatelskie i nie chodzi o kibiców i ich wątpliwości. Chodzi o ochronę dzieci właśnie. I tu znowu do tego wracamy. Bo Zbigniew Bogucki twierdzi, że chodzi o przepis artykuł 200a, paragraf drugi z tego właśnie, z tej nowelizacji, który mówi tak. Kto za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej małoletniemu poniżej lat 15, a więc dziecku, składa propozycję obcowania płciowego, poddania się lub wykonywania innej czynności seksualnej lub udziału w produkowaniu lub utrwalaniu treści pornograficznych i zmierza do jej realizacji, podlega maksymalnej karze do 2 lat pozbawienia wolności. Więc oni na tej podstawie, że tutaj jest to zagrożone karą pozbawienia wolności do 2 lat, stwierdzają, że to związałoby ręce sądom i osoba przyłapana na takich czynach nie mogłaby trafić do aresztu. Tak to brzmiało z ust ministra Boguckiego.
Ja zapytam się, kim dla państwa jest człowiek, który realizuje znamiona tego przestępstwa? Bo myślę, że gdybyście zapytali, czy to lekarza, czy rolnika, gdybyście zapytali, czy przedsiębiorcę, czy pracownika, gdybyście zapytali, czy to mieszkańca małej wsi, czy wielkiego miasta, wreszcie, gdybyście zapytali, czy to policjanta, czy kibica, to tak jak prezydent nazwałby tego człowieka pedofilem. Niestety chcieliście wprowadzić przepisy, wedle których ten człowiek, gdyby został zatrzymany przez policję, doprowadzony, przeprowadzono z nim czynności, mimo tego, że istniałaby obawa ukrycia się albo ucieczki, ale on by się w tym momencie jeszcze nie ukrywał, no bo przecież dopiero później, wtedy kiedy wyjdzie, to ten człowiek wyszedłby na wolność i całkiem swobodnie prowadził swój proceder dalej.
No tyle, że to nieprawda, odpowiada Zbigniew Żurek. Jeżeli tylko prokurator dobrze umotywuje wniosek, sąd będzie tak czy siak po tej nowelizacji, znaczy miałby, nie będzie miał, to nie udało się odrzucić, możliwość zastosowania aresztu.
Czy to nie byłoby tak, że sąd miałby jednak związane ręce? To do 2 lat nie mógłby stosować tego aresztu?
Moim zdaniem nie, bo to jest kwestia naprawdę uzasadnienia. Gdy prokurator dobrze uzasadnia swój wniosek, to sądy naprawdę bardzo rozsądnie podchodzą do tego typu spraw, jeżeli one są dobrze uzasadnione i mają taką możliwość, więc my chcieliśmy tą nowelą dać sądowi możliwość, żeby zdecydował o tym, ale to on brałby wtedy odpowiedzialność, więc moim zdaniem te przepisy były dobrze napisane. Szefem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego jest profesor Włodzimierz Wróbel, wybitny prawnik, karnista właśnie, tylko tutaj no, nie było czasu na merytoryczną dyskusję, bo minister Bogucki po prostu cały czas jak mantrę na wszystkich spotkaniach powtarza obrona pedofilii. Zwróćcie Państwo uwagę, że także media, które sprzyjają opozycji, próbują cały czas tą narrację skierować. Nie, chcemy poprawić los obywatela w sądzie i przed prokuratorem, tylko rzekomo chronimy pedofilów. To jest po prostu wierutne kłamstwo i wręcz obelga, bym powiedział, bo wszystkim nam na sercu leży to, żebyśmy chronili nasze dzieci.
No ale już tej możliwości nie będzie, bo weta, o czym wspomniałeś, tak, nie udało się odrzucić. Zobaczymy, że będzie kolejna próba zmiany kodeksu postępowania karnego.
Tak, właściwie ostatnie tygodnie rządu upływają pod hasłem szukamy planu B. Pisze jeden z naszych słuchaczy, świetnie zorientowany w tematyce międzynarodowej, a zwłaszcza nowojorskiej, pan Mirek, usłyszawszy, że prezydent naszego kraju jest w Stanach Zjednoczonych, no i przejrzał w związku z tym dzisiejsze wydanie New York Times, czy też New York Timesa, a tam ani słowa o pobycie prezydenta Nawrockiego. Zastanawia się pan Mirek, jak to możliwe. Proszę się upewnić, panie Mirosławie, że ma pan najnowsze wydanie. Że ma pan aktualne wydanie. To jest niezwykle cenna zawsze wiedza. Matthew podpowiada, a właściwie pyta, czy tymczasowa obniżka VAT-u i akcyzy na paliwa będzie trwała tyle samo, co tymczasowa podwyżka VAT-u z 22 na 23%. A tu się komuś tryb piątkowo złośliwy włączył troszeczkę, prawda? A z kolei nasz słuchacz, bardzo uważny, śledzi te dyskusje związane z planami obniżenia cen paliw i mówi tak.
Planują obniżyć VAT z 23 na 8%, a trzeba przypomnieć o tym i wiedzieć, że 70% aut w Polsce jest zarejestrowanych na firmę. I teraz co się z tym dzieje? W momencie, kiedy auto jest na firmę zarejestrowane, no to zliczamy sobie VAT-u 23%. Natomiast jeżeli ten VAT jest 8%, to odliczamy 8%. No więc różnica wynosi 15%, więc wszystkie firmy znowu dopłacą do tego całego biznesu.
Ha, słyszysz? Przedsiębiorcy do kalkulatorów. I jeszcze jeden głos w sprawie około politycznej właściwie, bo to jest wątek twojego dzisiejszego wystąpienia w audycji u nadredaktora Wojciecha i u Mariana, w której to porannej audycji, porannej mannie mówiłeś o dziczyźnie, która się w Polsce trochę no, zadomowiła, rozpanoszyła, odwiedza różne miejsca, między innymi sklep podobno spożywczy. I pojawił się głos zaniepokojonego słuchacza.
Przed południem w programie mówił na temat tego, że w Piotrkowie Trybunalskim jestem mieszkańcem Piotrkowa. Dziki pożywiały się w jakimś markecie. Nie wiem, czy pan Sledak nie sprawdził tego, bo ani miejscowy portal e-Piotrków, ani miejscowe radio, nikt nic o takim czymś nie wie.
Klaudiuszu, jak to możliwe, że nikt o tym nie mówi?
Ja też przeglądam. To bardzo dobrze, że pan słuchacz na to zwraca uwagę, bo też przeglądam to, co tutaj piszą lokalne media. I poza jednym filmikiem, który się w tym temacie pojawił, to faktycznie nie widzę, żeby ktoś to potwierdzał. Także nie wiem, czy poseł Lorek, a za jego sprawą ja,
tak,
też nie padliśmy ofiarami sztucznej inteligencji przypadkiem. Mm. Filmik widzę, ale... ale tak może być. Że padliśmy ofiarami tegoż nagrania. Bo faktycznie bardzo dużo jest artykułów o tym, że jest problem z ASF i dzikami i że osiedle wieżeje i tak dalej, to wszystko jest.
Tak, ale to natomiast... są informacje jeszcze z grudnia. Ja sprawdzałem te wiadomości.
Tak, z grudnia, dokładnie. Tak.
I nie ma mowy tam o wizycie dzików w markecie.
Więc ja muszę tutaj to sobie sprawdzić.
Ale czujność i uważność naszych słuchaczy nie, bardzo dobrze. To jest coś, co,
wiesz co, tak, wygląda na wagę politycznego złota. Ja też za sprawą posła Lorka dałem się tutaj wkręcić sztucznej inteligencji filmikowi. Bardzo dziękuję za zwrócenie uwagi.
Teraz Państwo słyszą, jakie to trudne, zwłaszcza z tą sztuczną inteligencją, która nas zaskakuje różnymi obrazkami ruchomymi i niekoniecznie. Klaudiuszu, to by było na tyle właściwie. Udało nam się kilka rzeczy wyjaśnić, opowiedzieć, być może przybliżyć Państwu mechanizmy, którymi rządzą się sejmowe korytarze opustoszałe, jak powiedziałeś. Wszystkiego spokojnego zatem, bo to już piątek, 16:33. Pewnie Klaudiusz za chwilę spakuje swoją, chciałbym powiedzieć, walizeczkę na kółkach i wymaszeruje z budynku Sejmu, udając się na...
A tu cię zaskoczę?
Zaskoczony wypoczynek, na zasłużony wypoczynek. Ty czym mnie zaskoczysz?
Że ja mam pod Sejmem rower ze spakowanymi sakwami.
Czyli kółeczka masz przyczepione, ale nieco większe. I jeździsz tą walizką, napędzając ją siłą własnych mięśni. Tak. Rozumiem, no to w takim razie wszystkiego miłego, ładnego, tam gdzie się udajesz, kolorowego.
Bardzo dziękuję.
Rowerzystom ostatnio nie życzy się przyczepności, tylko równości na tych wszystkich nawierzchniach, po których się poruszają. Zatem niech i ta, którą ty będziesz podróżował, jest gładka, będzie gładka jak stół. A my słyszymy się w... No właśnie, w poniedziałek do ciebie dzwonię, w poniedziałek po południówkę. Oczywiście przygotuję Ksenia Maćczak, a na antenie we wtorek od 16. Wszystkiego spokojnego. A ja już za moment sięgnę po moje notatki przygotowane na podstawie raportów Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, żeby opowiedzieć Państwu o pogodzie. Is hanging in the purple sky. The baby's sleeping while its mother sighs. Talking about the rich folks. Rich folks have the same jokes and they park in basic places. Priest is preaching from a shallow grave. He counts his money, then he paints you safe. Talking to the young folks share the same jokes, but they meet in older places. Don't tell me about your success, nor your recipes for my happiness. Smoking bed, I never could digest those illusions you claim to have going. Sun is shining as it's always done. Carbon dust is a phase of everyone. Talking about the rich folks, the poor create the rich hoax. And only late breastfed fools believe it. So don't tell me about your success, nor your recipes for my happiness. Smoking bed, I'm not.
Partnerem prognozy pogody jest Yokohama, japoński producent opon klasy premium.
Pogoda.
Dziś na północy, na zachodzie i w centrum Polski mamy nieco więcej słońca. Im dalej na południe i południowy wschód, tym więcej chmur i